Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz i nasza dzisiejsza gościni, Natalia Szostak.
Dzień dobry, witam.
Natalia Szostak, Wysokie Obcasy Ekstra, recenzentka, dziennikarka, krytyczka i wielka fanka z Sally Rooney.
Tak, powiedzmy, że większość z tego się zgadza.
Dzisiaj się zanurzamy w uniwersum, czyli w świecie Sally Rooney, a to wszystko dlatego, że na HBO Max 3 czerwca ma premierę serial, polską premierę, bo już jest dostępny gdzie indziej na świecie, serial Rozmowy z przyjaciółmi. To jest ekranizacja, adaptacja książki o tym samym tytule właśnie autorki Sally Rooney.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zaprosiłyśmy Natalię, ponieważ jak wiedzą nasi stali słuchacze i słuchaczki, nie jesteśmy fankami Sally Rooney, więc wzięłyśmy kogoś na przeciwwagę. Jak będzie wyglądała ta dyskusja? Zapraszamy.
No właśnie, ja chciałam Państwu powiedzieć, że przyjechałam tutaj tylko po to, żeby się pokłócić z redaktorką Piekutowską, która napisała mi w SMS-ie, że serial jej się nie podoba, że to taka Blanka Lipińska dla milenialsów. Więc ja tutaj jestem, jeśli Państwo usłyszą jakieś dźwięki łamania kości, jakieś krzyki, no to ja walczę z redaktorką Piekutowską, a redaktorka Piechowicz próbuje utrzymać audycję.
Ponieważ chcemy zaprosić na nasze profile w mediach społecznościowych, to by się klikało. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie. Natalia Szostak, czytelniczka na Facebooku. No dobrze, to może zacznijmy od tego właściwie, że Sally Rooney to taka autorka, która z jakiegoś powodu, które liczę, że ty nam, Natalia, wyjaśnisz, stała się bestsellerowym, hitowym głosem właściwie milenialsów?
Tak, to jest, mówi się o niej, że jest pierwszą bestsellerową pisarką właśnie tego pokolenia. Ona się urodziła bodajże w 91 albo 2 roku. No i wiele takich młodych pisarek, które sprzedają miliony na całym świecie, nie ma.
Ona właściwie zdobyła swoją największą popularność dzięki książce Normalni Ludzie. To jest jej druga książka, ale właśnie to na tej chyba najbardziej się wybiła i ona została jako pierwsza również zekranizowana w serialowej postaci. Za to wziął się irlandzki reżyser Lenny Abrahamson. I tym razem również mamy z nim do czynienia i czasami mam wrażenie, że trochę Rozmowy z przyjaciółmi to jest druga część serii po prostu zwanej Sally Rooney i mamy bardzo podobny styl opowiadania, bardzo podobny sposób pokazywania w tym serialu, jak właśnie w Normalnych ludziach. I trochę też jest chyba tak z jej książkami, prawda? Z książkami Sally Rooney, że one mają ten swój świat. Istnieje to uniwersum, takie świat wrażliwych i delikatnych młodych ludzi.
Smutnych też, dodała jeszcze do tego.
Tak, no nie zmienia się zwycięskiej drużyny, bo Normalni ludzie byli rzeczywiście hitem czasu pandemii. Ciężko powiedzieć, czy to pandemia rzeczywiście na to wpłynęła, ale jakoś, kiedy byliśmy zamknięci w domach, to oglądanie bliskości, bo tam bardzo właśnie na tą bliskość pomiędzy głównymi bohaterami kładzie się duży nacisk. No i tak, rzeczywiście, no, są tutaj takie powracające motywy, to znaczy w każdej powieści Sally Rooney jest bohaterka, która jest wycofana, która ma jakąś drugą osobę, która jest w jakimś sensie
popularniejsza.
Popularniejsza
po
jest...
Po prostu, bo to jest ten wątek liceum, tak? Mamy raz w Normalnych ludziach chłopaka, który jest popularny i dziewczynę, która nie jest popularna i oni wchodzą w relację romantyczną i mamy teraz dziewczynę, która była popularna w liceum, one się poznały i dziewczynę, która jest niepopularna w liceum i znowu wchodzą w relację romantyczną. Były w relacji romantycznej, no i można to przełożyć na tę drugą parę w Rozmowach z przyjaciółmi.
Tak, popularna, ale też taka ekstrawertyczna, taka, która jest jakimś takim przewodnikiem po świecie. Tutaj oczywiście można szukać jakichś tropów w biografii Sally Rooney, która sama mówi o sobie, że jest taką właśnie trochę zamkniętą, trochę wycofaną osobą. To jest autorka, która nie lubi wywiadów, nie chodzi do telewizji, nie szczególnie lubi się pokazywać gdzieś na jakichś premierach. Żyje trochę w swoim świecie i świadomie wybrała taką pozycję outsiderki.
Jest w niej jakaś tajemnica, ale to zupełnie nie jest ten typ tajemnicy jak w Elenie Ferrante, że mamy, kim ona jest, jest taka owiana pewnym sekretem i to przez to jakby czyni tę postać bardziej atrakcyjną. Ta tajemnica Sally Rooney jest bardziej, polega bardziej na tym, że ona jest po prostu introwertyczną milenialką i nie chce wchodzić w ten świat, nie chce wkraczać, bo po prostu nie to jest jej, jakby nie, nie, jest to sprzeczne z jej naturą, więc te dwie postacie jakoś mi grały, pisarskie postaci i odnosiłam je do siebie, szczególnie, że te książki Eleny Ferrante też są o kobietach i książki Eleny Ferrante też są ekranizowane. Mamy film, mamy serial na podstawie
tetralogii.
No właśnie, neapolitańskiej. Więc cały czas jakoś myślałam i odnosiłam te dwie postacie do siebie, które są, no, na dobrą sprawę zupełnie inne, ale które też bardzo lubimy, prawda? Bo jesteśmy tutaj w gronie osób, które kochają Elenę Ferrante i są w jej fanklubie absolutnie. Ale wróćmy do Sally Rooney. Ten serial Normalni Ludzie to był totalny hit, tak jak już powiedziałaś, i on też wyniósł na piedestał głównych bohaterów, głównych aktorów, czyli Paula Mescala i Daisy Edgar Jones. Oni z miejsca zostali popularni, zaczęli grać w innych miejscach, byli zatrudniani do kolejnych projektów i mnie zastanawia, czy tak samo będzie z aktorami, aktorkami właściwie, które grają główne role w tym serialu, czyli w Rozmowach z przyjaciółmi. Mamy Sasha Lane, która gra Bobby, która jest już popularna, bo ona chyba grała w jakimś filmie.
W American Honey.
Tak, główną rolę, więc ona tutaj już jest jakoś gdzieś umiejscowiona w tym świecie filmowym.
I powiem, że to jest świetny film, świetna rola, dużo lepsza niż w Rozmowach z przyjaciółmi. To znaczy mam poczucie, że tam ona miała dużo więcej pola do popisu.
Do zagrania, bo tak. Tutaj rzeczywiście jakoś jest bardzo, przynajmniej w tych 5 odcinkach, które obejrzałyśmy, jest jakoś tak bardzo na marginesie, prawda?
No ona jest po prostu tą ekstrawertyczną przyjaciółką, która jest potrzebna, żeby zbalansować główną bohaterkę. Takie mam wrażenie.
Główną bohaterką jest Frances, która jest grana przez Alison Olivier i ona mi się kojarzyła z Daisy Edgar Jones. Nawet fizycznie trochę są do siebie podobne. Taki typ pięknej, ale jednak szarej myszki.
Zapadła niezręczna cisza.
No polemizujcie!
Ja mam inne pole do polemiki i trochę na nie czekam, to znaczy, bo cały czas jestem ciekawa, co twoim zdaniem takiego jest w Sally Rooney, że ona jest tak popularna, bo dla mnie jednak ten serial i w ogóle obie powieści, które przeczytałam, one są w porządku. To jest w ogóle najgorsze chyba określenie dla książki. To znaczy, ja jej przeczytałam, nawet miałam z tego
jakoś... Tak jakbyś powiedziała o koleżance, że jest miła.
Dokładnie tak, to jest tak, dokładnie tak. Czyli to jest taka książka, którą można przeczytać, nawet trochę się wciągnęłam, ale nie rozumiem fenomenu. Jak rozumiem fenomen Eleny Ferrante, o której powiedziałaś, tak? To znaczy widzę, jakie tam są wartości, co tam jest ciekawego, jakie tematy społeczne ona porusza, to w Sally Rooney mam takie poczucie, że no dobrze, to może nasze pokolenie milenialsów po prostu nie ma takich większych wyzwań poza tym, że powinniśmy iść na terapię i przestać się smucić. Znaczy naprawdę,
więcej miałam ze sobą takie, rozmawiać.
Dokładnie tak, miałam takie poczucie, że ona daje jakieś takie proste
jesteś recepty. Jesteś boomerką, no
ja
przykro
się,
mi.
Ja już się więcej chyba nie odezwę w tej audycji.
Nie, po prostu nie zaprosimy więcej Natalii.
Sorry, Natalia. Nie, ona nie odnosi się do mnie, ona ze mną nie gra.
No bo jesteś boomerką, to dlatego. Ale z czego to się bierze?
To powiedz, że Piekutowska też.
Ja się jeszcze nie wypowiedziałam tego serialu.
Państwo tego nie widzą, ale redaktorka Piekutowska ma dzisiaj szałowy makijaż i zdecydowanie nie jest boomerką. Ale wracając, co jest takiego wciągającego? Ja Sally Rooney poznałam od strony Normalnych Ludzi. Przeczytałam tę książkę, kiedy się zaczęła pojawiać na listach najlepszych książek roku, jakoś, nie wiem, w 2017 roku. Koleżanka mi ją przywiozła z Irlandii. I pamiętam, że ją czytałam i że wciągnęłam się bardzo i tak czekałam, co tam będzie dalej. Będą razem, nie będą, co tu się wydarzy. Ale po skończeniu tej książki miałam trochę takie poczucie jak to, o którym ty mówisz. Takie okej, no dobra, no tam poczytałam sobie o licealnym romansie. I dłuższą chwilę się zastanawiałam nad tym, co jest takiego, co tak wciąga w tym. Ale im więcej miesięcy mijało od tej lektury, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że ja cały czas tę książkę pamiętam. Pamiętam ją na poziomie jakichś takich wrażeń, na poziomie tego, jak straszny potrafi być seks nastoletni, ale też zaraz po liceum, jak do jakich kompromisów jesteśmy gotowi, żeby być z osobą, która nam się podoba. Jak tam są też bardzo ważne te różnice klasowe, one są bardzo subtelnie jakoś tak, no może nie bardzo subtelnie, no bo mama Connella, czyli tego głównego bohatera, sprząta w domu u Marianne, więc jakby jest to dosyć jasno podane.
Łopatologicznie bym nawet powiedziała, że tak. To jest takie, o przepraszam, a tutaj dla państwa wątek klasowy.
Ale ten wątek klasowy też nie jest oczywisty, no bo mamy tą zamianę, dlatego że pomimo tego, że Connell stoi niżej w hierarchii społecznej, to on jest tym popularnym chłopakiem.
To on stoi wyżej w hierarchii społecznej, tak. Paradoksalnie, więc to jest ta różnica. Więc cały czas to pamiętam i myślę, że serial to jeszcze podbił, że tamta adaptacja rzeczywiście jakoś dobrze oddawała te delikatne przejścia jakichś takich impulsów elektrycznych pomiędzy bohaterami. No i nie wiem, czy to się zmieni, ale po 5 odcinkach mam wrażenie, że pomiędzy tą główną parą kochanków w rozmowach z przyjaciółmi, trochę tego brakuje. To znaczy Joe Alwyn i Alison Oliver, no jakoś nie wydaje mi się, żeby tam była ta chemia, którą rzeczywiście pomiędzy Daisy Edgar-Jones i panem aktorem, który nazywa się...
Paul Mescal.
Właśnie. Że pomiędzy nimi to było. Pamiętam taki odcinek jakiegoś amerykańskiego talk show, w którym poproszono te dwójkę aktorów o to, żeby, nie wiem, czytali listę zakupów do siebie nawzajem. I to w taki sposób jakby grali właśnie Marianne i Connella. Czy chcesz kupić mleko? A może...
Mam nadzieję, że im poszło lepiej.
Chleb razowy.
Ja nie czujemy jestem, klimat, ale nie jestem mam aktorką. Nadzieję, że im poszło lepiej, naprawdę.
I rzeczywiście, i to było, to cały czas było właśnie to napięcie, to takie podskórne właściwie, no bo tam jest też ten problem, że oni nie mówią wprost, oni nigdy nie mówią wprost i że cały czas mijają się w tej komunikacji. To też jest bardzo milenialskie. Ten problem z mówieniem wprost, to pisanie maili, pisanie wiadomości, te rozmawianie ze sobą przez internet.
Rozmowy z przyjaciółmi to jest najnowsza adaptacja książki Sally Rooney, jej debiutu, bo najpierw były rozmowy z przyjaciółmi, potem się pojawili normalni ludzie zostali zekranizowani i teraz czas na rozmowy z przyjaciółmi. Czy ty myślisz, że ta trzecia książka też zostanie zekranizowana, tak jak te dwie pozostałe?
Myślę, że na pewno, to znaczy sukces rozmów z przyjaciółmi myślę, że jest już przesądzony w takim sensie, że wszystko tam jest zrobione pod to, żeby to był serial na wakacje właśnie dla fanów, ale nie tylko, no bo mamy Jemima Kirki, mamy
Joe Alwyna,
który tak. Jest partnerem Taylor Swift.
Więc też jest super popularny i na pewno przyciągnie przed telewizory określone pokolenie.
Tak jest, Saoirse Ronan, no więc i właśnie reżyser, który już też popularność zdobył między innymi tym poprzednim serialem, więc myślę, że kiedy ten serial się okaże sukcesem, bo myślę, że mimo wszystko, mimo naszych tutaj jakichś tam marudzących komentarzy, tak będzie, to myślę, że nie ma innej możliwości. Na pewno serial na podstawie Gdzie jesteś, piękny świecie? Mhm. Też powstanie. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, bo to jest bardzo ważne, że rozmowy z przyjaciółmi przetłumaczył Łukasz Witczak, a dwie pozostałe powieści na polskie przełożył Jerzy Kozłowski.
I wydało je wydawnictwo WAB.
Tak, to jest ważne, bo później tłumacze piszą bardzo słusznie, że się o nich nie wspomina. Sally Rooney nie pisze po polsku.
Ale to też bardzo specyficzne pisanie, prawda? Czyli ta praca tłumacza zawsze jest ważna, ale tutaj też to, w jaki sposób pisze Sally Rooney, ma swój charakter. Pewnie ty lepiej to opiszesz niż ja. Mi się wydaje, że to jest bardzo takie oszczędne, minimalistyczne pisanie. Mnie bardzo denerwował jakiś brak, czy po prostu ta literatura jest uboga w znaki przystankowe, przez co trochę męczy jednak, jak to się czyta dłużej, a czyta się dłużej, no bo to się wciąga się po prostu w te książki. Ja chyba obie, i Rozmowy z przyjaciółmi, i Normalnych ludzi, tak pochłonęłam praktycznie naraz. Potem miałam to samo wrażenie, co ty właściwie, że tak przeleciało przeze mnie ta literatura i potem nic pod tym nie zostało. I tak samo mam z serialem Normalni ludzie. Nie wiem, jak będzie z Rozmowami z przyjaciółmi, bo właśnie widziałyśmy mniej niż połowę tych odcinków, będzie aż 12. To jest zaskakujące, bo takie seriale, no rzadko się robi takie miniseriale, które mają aż 12 odcinków, to jest bardzo dużo, a poza tym po tych 5 już odczuwałam pewne zmęczenie raz, a dwa myślałam, że już cała historia jest zawarta w tych 5 odcinkach, co tam zostało, jakiś jeden na finał.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo właśnie ja też obie książki przeczytałam za jednym posiedzeniem, a później marudzę, że właściwie nie wiem, co jest w tej literaturze. A jak myślę o tym, jak oglądałam Normalnych ludzi i jak oglądałam te odcinki Rozmów z przyjaciółmi, to też odbyło się to za jednym właściwie posiedzeniem. To znaczy byłam tak ciekawa, co się dzieje dalej, że jakoś mnie to przyciąga, chociaż może jakoś do końca nie wiem dlaczego, no bo ta historia, jakby ją opowiedzieć, no w niej one są takie, może to też jest ich siła, że one są takie dosyć w sumie zwykłe. One w tych powieściach...
A ty Normalni ludzie po prostu przedstawieni.
Właśnie, dokładnie tak, prawie że, tak? Ale też jakoś rezonuje we mnie to, co ty powiedziałeś wcześniej, czyli o tym, że oni nie rozmawiają ze sobą i nie wypowiadają różnych rzeczy i dlatego jest bardzo dużo niedopowiedzeń. Ja bym jeszcze dorzuciła, że zarówno w Normalnych ludziach, jak i w Rozmowach z przyjaciółmi, każdy z bohaterów ma jakiś swój bagaż, o którym inni ludzie wokół nie wiedzą. Coś, czym mierzą się sami. I właściwie nie dzielą się często tym nawet z najbliższymi.
Widzisz, jaki to jest współczesny wątek? A mówisz, bardzo, że to jest zupełnie nie o tobie i nie o nas, ponieważ my nie mamy żadnych emocjonalnych bagaży i wszyscy o nas wszystko wiedzą. No i co, głupioci?
Trochę tak. Ale serio, trochę tak, naprawdę. W sensie, że tak myślę o tym, jak rozmawiamy, że rzeczywiście jest to coś, co jest bardzo, bardzo współczesne i co myślę, to nasze pokolenie milenialsów ma wspólnego. To znaczy, że my z tymi bagażami często idziemy później do terapeutów i próbujemy sobie z tym radzić.
Rozpakowujemy.
Ale rzeczywiście to, że
tu często... mam kanapkę z podstawówki, jakąś taką spleśniałą już.
Tak, z domu rodzinnego prezent z gwiazdki, prawda? Ale też to, że to komunikacja SMS-owo-mailowa jest ważna. To znaczy w Rozmowach z przyjaciółmi to jakoś bardziej do mnie uderzało, że była partnerka i przyjaciółka głównej bohaterki, kiedy ma do niej duży żal i właściwie oskarża ją o homofobię, gdzie sama jest lesbijką, a główna bohaterka jest biseksualna, no to wysyła to mailem.
Jakby zupełnie się wtedy utożsamiłam z tą sytuacją, szczególnie, że to była taka reakcja kilka godzin po, że tak, ona nie potrafiła tego zrobić na bieżąco i nie potrafiła odpakować tych swoich uczuć, tylko musiała wrócić do domu, poładzić z tym i wypluć właśnie tego SMS-a, który zresztą był dosyć zabawny, bo tam...
To był mail nawet, więc bardziej formalny.
Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi z tą adaptacją, bo one są jednak wierne i zarówno przy Normalnych ludziach, i przy Rozmowach z przyjaciółmi, że to są bardzo dokładne i szczegółowe odzwierciedlenia świata Sally Rooney, budowanego w książce. Natomiast wydaje mi się, że właśnie w Rozmowach z przyjaciółmi to, co było w mailach, teraz zostało zastąpione SMS-ami. Pewnie to jest jakiś zabieg, który miał lepiej wyglądać na
dynamiczniejsze
ekranie.
Się wydają SMS-y.
Ale nie ma dymków, nie ma takich dymków, że to ktoś pisze i pojawia się na ekranie, chociaż podobno Abrahamson to rozważał.
Tak, no o książkach Sally Rooney to może się wydać trochę zabawne. Tacy najmłodsi ich odbiorcy mówią, że one są takie cudownie retro, bo jest ta komunikacja mailowa. Kto dzisiaj pisze maile? Natomiast no tutaj, Zuza, ja się też absolutnie nie mogę z tobą zgodzić, że to jest dziwne. Być może dla ekstrawertyków to jest dziwne, że jeśli coś cię zaboli, to po prostu idziesz i mówisz, wiesz co, dlaczego jesteś homofobem? Ale osoby, które właśnie jakoś długo w sobie mielą rzeczy i mają problem z wyrażaniem ich na zewnątrz, ja jestem taką osobą, dlatego świetnie, że mnie zaprosiłyście do audycji radiowej. Mam problem z wyrażaniem rzeczy.
Bardzo dobrze sobie radzisz.
Wolą usiąść i napisać, bo wtedy nic ich nie rozprasza. Żadne spojrzenie, żadna mina, żadne prychnięcie, żadne wyjście z pokoju. Po prostu możesz usiąść, być sam na sam ze swoimi emocjami i wysłać je.
Ale tego maila akurat pisze ekstrawertyczka z tego układu, bo to pisze ta przyjaciółka, która jest taka ekstrawertywna.
To pisze Bobby. Mhm.
Tak. Więc to jest w ogóle, o, moim zdaniem, opowieść też o pokoleniu naszym, które, wiecie, flirtowało nawet już podstawkę, gimnazjum, liceum SMS-ami, na gadu-gadu, messengerami.
Wyślij mi głuchego.
Tak, to było dopiero retro. Ale i że to jest może coś, co jest właśnie bardzo takie pokoleniowe w tym sensie. To znaczy, że oni właściwie bardzo rzadko rozmawiają o ważnych rzeczach twarzą w twarz. Te ważne rzeczy pojawiają się często właśnie w SMS-ach albo w bardzo krótkich rozmowach telefonicznych. Mhm.
To jest oczywiście bardzo trudno pokazać na ekranie, ale trochę mi tego brakowało w tych pierwszych odcinkach, kiedy jakby buduje się to napięcie pomiędzy Nickiem i
Frances.
Między Nickiem i Frances, że w książce właśnie są te SMS-y, one są takie wieloznaczne, jest ten flirt, to się tak właśnie buduje, a tutaj jest po prostu, to nie jest żaden spoiler, drodzy państwo, bo właściwie to jest opis fabuły, że jest ten romans pomiędzy żonatym Nickiem i Frances, która jest od niego młodsza o kilka lat. No i tutaj jakoś tak, no, spotykają się, po chwili idą do łóżka i właściwie nie wiadomo dlaczego, no bo właśnie nawet ta chemia pomiędzy głównymi bohaterami wydaje mi się, że tak nie do końca gra.
Chyba mam odpowiedź na tę twoją wątpliwość wyrażoną tutaj, bo pamiętajmy, że rozmowy z przyjaciółmi były napisane z perspektywy Frances. Ona tam opowiadała nam o swoich przeżyciach też z jakiegoś tam punktu widzenia, jakby w formie pamiętnikowej nieco. I tutaj w tym serialu nie można było tego tak pokazać. Na szczęście nikt się nie zdecydował na to, żeby jakiś głos z offu opowiadał o tym, co myśli albo co czuje główna bohaterka. To by było chyba
ulubiony
nieznośne.
Ulubiony zabieg Anny Pilkowskiej.
Tak, uwielbiam to, naprawdę. Brawo, jesteśmy w 98 roku.
Ale w Genialnej Przyjaciółce na przykład to jest.
I to jest jeden moment, w którym to dopuszczam. I w związku z tym rozmowy z przyjaciółmi są serialem bardzo cichym. Tam jest bardzo mało dialogów. Są za to długie sceny, w których na przykład właśnie główna bohaterka stoi przy kuchni i zastanawia się, patrzy w okno, idzie, myśli, pokazuje się jej twarz.
Przewraca się w łóżku, rozmyśla.
Tak, tak. Więc możliwe, że to właśnie jakoś dzięki temu miał być oddany ten duch. Ale chciałam skierować tę rozmowę na właściwe tory i powiedzieć teraz to, o czym wspomniałaś na samym początku. To znaczy jednak ten serial dla mnie jest milenialskimi 50 twarzami Greya albo Blanką Lipnicką dla intelektualistów. To znaczy sfera seksualna i tego, jak tam jest pokazana erotyka, jest takim jedną z najważniejszych kwestii.
Nie no, chyba za mało tego seksu tam jest w tych 5 odcinkach.
Tak, ja miałam wrażenie, że bardzo duża uwaga jest mu poświęcona. Ale może jestem taka purytańska.
Może tak być, Anna. Może tak być.
Więc szkoda czasu na złe seriale. Po tej audycji będą rozmowami boomerki z purytańską piegutowską. Zapraszam. Nie, ale ja miałam takie poczucie, że on jest taki sztampowy, że on jest taki popkulturowo-komedio-romantyczny. To znaczy, że on jest pokazany tak jak w komediach romantycznych.
Ale w komediach romantycznych nie ma nic złego, a twoje właśnie kręcenie nosem przy tym jest zaskakujące, bo jesteś największą fanką komedii romantycznych, jaką w ogóle znam.
Ja wiem, ale i jakby obstaję przy tym, żeby była jasność.
No są normalne ciała, jest biust, który nie jest idealny, jest tyłek Joe Alwyna, pozdrawiamy, więc jakby, nie wiem, wydaje mi się, że tam jednak ten seks jest to nie jest właśnie taki seks jak w komediach romantycznych, że jest zaciemnienie i bohaterka się budzi, cała zaróżowiona i szczęśliwa.
Ale ja nie mówię, że komedia romantyczna z lat 90. Tylko mówię o współczesnych
komediach. Są jakieś inne
romantyczne. Prześlę ci listę mailem. Ale myślę, że bardziej chodzi o to, że w normalnych ludziach ta sfera seksualna była ciekawsza, bo ona też bywała nieudana.
Tak.
W niej się też pojawiały kwestie przemocy, kwestie tego, że to nie jest tak, że za każdym razem kobieta ma orgazm, że czasami niektórzy ludzie decydują się na seks z różnych powodów, nie dlatego, że właściwie chcą tego seksu. I to był ciekawszy wątek. A tu to jest po prostu trochę starszy mężczyzna, bardzo przystojny, młodsza dziewczyna, bardzo ładna, może nie idealna, może nie jak z billboardu, ale jednak bardzo atrakcyjna, którzy uprawiają seks.
Muszę to powiedzieć. Tak, muszę to powiedzieć, że właśnie powiedziałaś o tym, że trochę młodsza dziewczyna i trochę starszy mężczyzna. Strasznie mnie to uwiera, że no właśnie Nick, czyli aktor, który gra Nicka, urodził się w 91 roku i jest zaledwie 4 albo 5 lat starszy od Frances. Tam właśnie te subtelne różnice w poziomie życia, w miejscu w życiu, w którym są główni bohaterowie, no bo dziewczyny są jakoś zaraz po studiach, łapią
One są jeszcze studentkami, są w czasie studiów, no.
Jeszcze studiują, łapią jakieś beznadziejne prace, próbują się utrzymać, szukają współlokatorów. I to małżeństwo Nicka i Melisy po 30, ona jest jeszcze trochę starsza, on odrobinę młodszy od żony, ale też już jakoś tam lepiej sytuowany.
No są małżeństwem aktora i pisarki. Kasy im nie brakuje, mają gigantyczny dom po prostu.
Tak. A tutaj, no dobra, ten dom jest, są jacyś znajomi, którzy mają chatę w Chorwacji, gdzie można sobie pojechać na darmowe wakacje, ale no jednak Joe Alwyn jest naprawdę strasznie młody i ta jego właśnie delikatna buzia, no jakoś mam wrażenie, że on nie unosi tego ciężaru, tej roli, tego jakiegoś takiego... właśnie tych komplikacji, o których Zuza wspominałaś, tego bagażu, tego, co za tą postacią stoi. On jest po prostu moralnie średnią postacią, która na wakacjach ze swoją żoną uprawia seks z bardzo,
od siebie
bardzo młodą studentką. I o ile w książce jakoś mnie to nie raziło, cała ta sytuacja, to tutaj... właściwie zastanawiałam się, czemu ja tutaj kibicuję? Czy ja naprawdę kibicuję temu typowi?
To dlatego, że lubisz Jamie McKirk na pewno.
Na pewno.
Która gra Melisę i która jest żoną Nicka.
Dla mnie dużym wyzwaniem aktorskim jest to, żeby zagrać osobę, która mało wyraża słowami, a dużo wyraża sobą, swoją postawą, mimiką, tak? Czyli wydaje mi się, że trudniej jest zagrać osobę introwertywną niż taką, która wszystko wypowiada, więc mam poczucie, że w momencie, w którym my się dowiadujemy, z czym on się zmaga i jaki ciężar nosi, to jest takie, aha, naprawdę? To on próbował pokazać? I to jest bardzo słaby punkt całego tego serialu.
A za to mocnym punktem, wydaje mi się, jest relacja jednak Melisy i Bobby. To znaczy, one świetnie do siebie pasują. Lubię dynamikę między tymi aktorkami, która gdzieś tam zachodzi, no bo jakby może tego jeszcze nie powiedziałyśmy, albo nie wynika z kontekstu naszej rozmowy.
Że to jest taki kwadrat emocjonalny.
Tak. Jeśli troje to już tłok, no to tam jest czworo, jest katastrofa całkowita. Czyli Bobby i Frances, które razem slamują poetycko, tak można powiedzieć, mają takie występy. Frances jest pisarką, Bobby, jak sama się nazywa, jej muzą. Spotykają w pewnym momencie Melisę, która już jest uznaną autorką i która w pewien sposób fascynuje się Bobby. Przez to też poznaje ich ze swoim mężem, oni wkraczają nawzajem w swój świat i tworzą taką relację. I to jest to, o czym ty przed chwilą powiedziałaś, że jednak w książce ta różnica wieku, różnica pokoleń między nimi była bardziej drastyczna. Tutaj ona została lekko zatarta. Nie ma tego takiego zgrzytu właśnie bardzo młoda dziewczyna starszy facet z bagażem doświadczeń plus żoną. No i mamy tę drugą relację, czyli relację Bobby z Melissą, która no też właśnie trochę jest erotyczna, trochę nie, trochę jest też mentorska w pewnym sensie. Właściwie to nie wiemy, o co tam do końca chodzi i też pewnie nie będziemy do końca zdradzać, żeby słuchacze i słuchaczki mieli przyjemność z oglądania tego serialu czy z czytania książki, jeśli ktoś się zdecyduje.
No to jest, mam wrażenie, dużo mniej jasne wszystko niż było w książce, co jest dla mnie odwrotne niż przy normalnych ludziach. To znaczy w normalnych ludziach miałam poczucie, że wręcz nawet serial coś dopowiada albo jest...
Wyraźniej zarysowuje, nie?
Właśnie, dokładnie tak. A tutaj to jest takie, to mógłby być taki słaby dramat obyczajowy. Wakacyjne.
Ale właśnie, bo też rozmawiałyśmy o tym z Natalią, zanim zaczęłyśmy nagrywać, że to jest trochę jednak Call Me By Your Name, czyli właśnie tak. romantyczna opowieść o tym, co się dzieje pewnego razu na wakacjach pomiędzy dwojgiem ludzi. I faktycznie Call Me By Your Name też ma to zgniłe jabłko, którym jest różnica wieku i taka dwuznaczność tej relacji, że ktoś jest jeszcze w innej relacji.
Szczególnie teraz, kiedy Armie Hammer
dokładnie,
z Armie tak. Hammerem.
Tak. I,
no to rozwińmy jeszcze może, co to znaczy.
To ty jesteś najlepsza od tej historii.
No nie wiem, no to, słuchajcie, to jest opowieść o tym, że to jest kolejna osoba, która w kontekście mitu i przemocy po prostu jest bardzo słabą postacią, która no jest oskarżana i właściwie są dowody na to, że stosowała przemoc wobec swoich współpracowników i współpracowniczek.
Oraz partnerki,
tak. No to jest historia, którą kiedyś żeśmy tutaj w podcaście omawiały.
Ale tak czy inaczej, no ten film zdobył ogromną popularność, też jest na podstawie książki, podobnie jak Rooney bardzo wiele osób się nim zachwyca. Jest też on jakoś ważny, szczególnie dla tego, nie wiem, młodszego odbiorcy. Ma fajną historię, też queerową. No i tutaj też jest ten queer.
No i jest, nawet wizualnie jest bardzo podobny. To znaczy te sceny, które się dzieją w serialu w Chorwacji, od razu wyglądają właściwie jak Call Me By Your Name.
To jest bardzo takie zmysłowe kręcenie, to znaczy jak Bobby wchodzi do zatoczki i płynie topless, to właściwie prawie, że czujemy tę sól na skórze i to słońce i jest basen i jest chodzenie w jakichś porozciąganych ciuchach, takie właśnie bardzo wakacyjne, bardzo leniwe i może też dlatego troszkę się tak ciągną te odcinki. To jest właśnie ten taki wakacyjny rytm, takie czy jest dzisiaj środa, czy może lipiec albo czerwiec, nie wiadomo. I to jakoś ten nastrój jest tutaj bardzo mocno oddany.
Tak, szczególnie, że to chyba Natalia powiedziałaś wcześniej, że Sally Rooney ma tendencję do wyprowadzania swoich bohaterów na wakacje, że w każdej książce musi być taki wątek, że wyjeżdżamy gdzieś do jakiegoś ciepłego miejsca i tam się toczy większość akcji. I jak w normalnych ludziach to była katastrofa. Oni wyjechali bodajże do Francji czy do Włoch?
Też był to jakiś domek
do Włoch,
gdzieś.
Wydaje mi się, że do Włoch.
No właśnie i tam po prostu zachodzą najgorsze rzeczy, które mogłyby zajść pomiędzy naszą parą bohaterów. Tak tutaj właśnie mamy poczucie, że no, od początku wiemy, że oni muszą się ze sobą przespać, to musi nastąpić i właściwie to tylko i wyłącznie czekamy przez te wakacje, kiedy będzie nadarzająca się ku temu okazja. Od samego początku, kiedy tylko dziewczyny przyjeżdżają do tego domku i Melissa im mówi, że proszę, macie tutaj oddzielne domki z oddzielnymi wyjściami, tak. Bardzo oddalone od siebie, już bardziej dokładnie tego się nie da wyrazić.
Tak, to był prawie dokładny cytat, chciałam powiedzieć. Tak. To, że każdy z nas jest trochę w innej części tego budynku.
Odwiedzimy się wieczorem.
Ale też myślę, że jest ten kwadrat jest też de facto w tym serialu mało wiarygodny.
Tak.
To znaczy nie do końca rozumiemy, dlaczego Melissa decyduje się tak zaprzyjaźnić, zaprosić więc do Chorwacji dwie poetki, które kiedyś spotkała.
Tak.
Nie widzimy, mam wrażenie, tego. To w książce jest, a tutaj w tym serialu to jest takie... Ona, takie poczucie, że okej, ona jest taka postrzelona, że zaprosiła dwie studentki obok swoich najbliższych przyjaciół, bo właściwie czemu nie? Jak jesteś prawie przed 40, to tak robisz. Zapraszasz 20-latki, które poznajesz w barze.
Czekam na ten moment.
Herwację.
Teraz to już tylko ty będziesz zapraszała.
No, niestety. No właśnie o tym też rozmawiałyśmy, zanim włączyłyście mikrofony, że właśnie Jemima, która grała wcześniej w Dziewczynach między innymi, no niestety teraz już gra dyrektorki szkoły, jak w Sex Education, więc no niestety tak, rzeczywiście my już jesteśmy dziś, sam jestem dziadkiem.
Musimy się utożsamiać bardziej z Melissą i Nickiem niż z Bobby i Frances.
Tak, ale ja miałam właśnie większy problem z tym, dlaczego Frances właściwie się godzi wyjechać z kolesiem, z którym się kiedyś przespała.
I jego żoną.
I jego żoną, i swoją byłą dziewczyną.
Która ma crusha na Melissę.
Że to wszystko jest właśnie jakoś tak mało wiarygodne, że po co, rozumiem, że ci ludzie to robią, ponieważ tak jest w książce i muszą to zrobić, ale w książce rzeczywiście jakoś te napięcia i ta wzajemna fascynacja, mam wrażenie, że była lepiej oddana, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że to, co mówisz, że ta postrzelona Melissa właśnie zaprasza te dwie studentki, że tutaj widzę właśnie uzasadnienie tego w tym, że ta fascynacja jest obopólna. To znaczy Frances i Bobby fascynują się tym, że ona jest autorką, że ma dom, że ma już jakąś stałą relację, a Melissa jest zafascynowana tym, jak bardzo radykalne są dziewczyny, tym, jakie one wyrażają opinie, tym, jakie są trochę naiwne, ale też
wolne,
szczere i prawdziwe w tym. Jest taka scena chyba w ostatnim z tych 5 odcinków, kiedy Frances mówi, że cierpienie drugiej osoby nie może być uznawane za jakąś przeszkodę w drodze do kariery. To jest taki moment, kiedy Melissa mówi o, no właśnie o swoich problemach w małżeństwie, już nie rozwijając, nie spoilerując. I widzimy to, że tak, no dla Frances to może być szokujące, ale dla Melissy, która już jest w bardzo długim związku, może być i tak, i tak. Można kochać swojego partnera i można też widzieć, że jego cierpienie może być dla nas jakąś przeszkodą. To się nie wyklucza.
Można kochać swojego partnera i można zaangażować się uczuciowo w relacje z inną osobą, co też widać, że dla Frances jest to jakoś nie do złapania, a dla tej starszej części jest czymś wręcz oczywistym.
I dla Bobby to też być. Jest oczywiste. Tak. Kiedy ona mówi, to nawet było w zwiastunie, więc można tę scenę chyba przywołać, kiedy Frances pyta, czy nie byłabyś zdołowana, że osoba, z którą uprawiasz seks, kocha kogoś innego. I Bobby wtedy odpowiada, nie, jeśli mnie też kocha, to nie ma problemu.
No właśnie, i widzicie, normalni ludzie byli dla mnie książką zdecydowanie o dojrzewaniu, o dorastaniu, o jakimś wspólnym, nie wiem, wzrastaniu do dorosłości. Tutaj tego nie widziałam, a teraz jak was słucham, no to jednak myślę sobie, tak, to jest też trochę o dojrzewaniu. To jest tak, że w pewnym momencie już orientujemy się, że bohaterowie tej książki są dorośli i poważni. I trochę Frances musi się z tym zmierzyć i do nich dołączyć i podejmować te dorosłe, dojrzałe decyzje, co nie zawsze jej się udaje.
No właśnie, bo wspomniałaś 7 wątków temu o języku tej książki, tych książek, że Sally Rooney właśnie pisze tak prosto. Pamiętam, jak rozmawiałam o tej prozie z Maciejem Jakubowiakiem z Dwutygodnika, który jest też wielkim fanem tej prozy. I on zwrócił uwagę na coś bardzo interesującego. To znaczy, że Sally Rooney zaczynała w klubie dyskusyjnym, w tych debatach oksfordzkich i tam precyzja języka jest czymś najważniejszym. I też to, że jeździ się po całej Europie i mówi się w swoim rodzimym języku ojczystym, ale wśród ludzi, dla których to nie jest ojczysty język, więc też ten język musi być prosty, precyzyjny, jasny. I że być może dlatego udaje jej się przemycić właśnie w takiej, wydawałoby się, prostej historyjce o jakimś romansie, jednym czy drugim, właśnie takie rzeczy, takie drobne jakieś tematy do przemyśleń, że im dłużej rozmawiamy, tym bardziej ta historia się rozwija przed nami. I widzę, że nawet zdystansowana redaktorka Bumerka Piechowicz też zaczyna chyba być członkinią klubu Sally Rooney.
Za daleko powiedziane, ale muszę przyznać, że zdecydowanie bardziej doceniam Sally Rooney pod koniec naszej audycji niż na początku i trochę więcej zalet w niej widzę i trochę bardziej chyba rozumiem dzięki naszej rozmowie, dlaczego tak wciągnęły mnie te seriale i książki, że może jednak tam coś jest, ale mogą się Państwo przekonać sami. Serial Normalni Ludzie na HBO Max do obejrzenia i serial Rozmowy z Przyjaciółmi od 3 czerwca też na HBO Max.
A my się już z Państwem żegnamy. Wszystkie nasze poprzednie odcinki można znaleźć na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe, profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale, profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale i na Twój profil Natalia Szostak, czytelniczka na Facebooku.
Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Natalia Szostak, Wysokie Obcasy Ekstra.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Was za bardzo nie obraziłam.
My też. Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.